Nie mam na myśli tylko takiego, często mówiąc powołanie, to myślimy sobie o powołaniu do stanu kapłańskiego czy do stanu zakonnego, a to nie do końca tak jest. To znaczy jesteśmy powołani w zdecydowanie szerszym tego słowa znaczeniu. I ja powiem szczerze, mam z tym też dużą zagłostkę. Tutaj rozmawiałem już też z jednym bratem z tyłu, więc to jest dla mnie duża tajemnica, ale piękna tajemnica, bo takie odkrywanie jest przecudowne. Bardzo dziękuję za przyjęcie, za ciepłe słowa, a teraz adres. Pozwólcie, że zacznę od takiego wątku, trochę takiego pytania filozoficznego. Co by się stało, zobaczcie, niech każdy sobie pomyśli na spokojnie, co by się stało, gdyby ciebie nie było? Ja będę mówił trochę tak w moim kontekście. Co by się stało, gdyby księdza Podarka nie było? To świat by się zmienił. Absolutnie nie, zobaczcie, świat toczyłby się dalej, tak jak się toczy, no bo cóż to zmienia, że ja jestem albo mnie nie ma. Ktoś powie, dobra, no ale twoi rodzice nie mieliby syna. No ale pomyślmy tak, no skąd mogliby wiedzieć, że mogliby mieć syna, gdyby go nigdy nie było? To nie byłoby dla nich żadna strata. Gdyby teraz nie stracili, to owszem. Ale gdybym nigdy nie przyszedł na świat, to by nie było dla nich żadnej straty. Więc odpowiadając na to pytanie, co by się zmieniło w świecie, gdyby mnie nie było, to nic. Świat by się toczył dalej. Teraz rodzi się podstawowe pytanie. No dobra, ale jestem. W związku z tym skąd i po co? Dlaczego jestem? To jest pytanie, od którego ludzie bardzo często dzisiaj uciekają, bo świat jakoś nas wciąga, tak szybko działa, wszystko się dzieje błyskawicznie. Chcemy się trochę tak, nie wiem, zabawić tym życiem w taki czy inny sposób, ale taka ucieczka od pytania, dlaczego jestem, to jest zawsze ucieczką, która nie przynosi człowiekowi radości, bo te podstawowe pytania są takie, na które człowiek szuka odpowiedzi, nawet jak od nich ucieka, to właśnie gdzieś tam znajduje taką odpowiedź, półodpowiedź na prawdziwą w różnych drobiazgach, małych, drobnych sprawach. Otóż zobaczcie, no, moi rodzice znacząco przyczynili się do tego, że jestem, niech Pan Bóg za to błogosławi, ale powiedzmy sobie szczerze, ich działalność to nie mogła jakby dostąpić, współpracując z Panem Bogiem w powołaniu nowego życia, spowodowali to, że to życie się pojawiło, ale to tylko Bóg ma wszechmoc taką, żeby dać mi nieśmiertelną duszę. Więc tak naprawdę, skoro nie musiał, a to życie mi dał, no to nie chciał, żebym był. Chciał, żebym zaistniał. Pan Bóg chciał, żeby każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, każdy z was, żeby był, żeby zaistniał. Żeby być. Ale pytanie teraz znowu po co? Dlaczego nas Pan Bóg powołał do istnienia? Po co my jesteśmy? Po to, żebyśmy się 70-80 lat pomęczyli na tym świecie i tyle? Niektórzy mają lepiej, niektórzy gorzej. Niektórym idzie lepiej, niektórzy muszą się naprawdę mocno namęczyć. Pytanie dlaczego, do tego zaraz wrócimy. Ale zobaczcie, no, jeśli Pan Bóg powołał każdego z nas do istnienia, to ma w tym bardzo konkretny cel. A tym celem jest nie mniej, nie więcej, skoro chciał, żebyśmy zaistnieli, to po prostu dlatego, że jest nieskończoną miłością i powołuje każdego z nas, stwarza każdego z nas właśnie po to, właśnie dlatego, żeby dać udział w swoim życiu. Żeby dać udział w swoim życiu. Życiu, które jest nieskończone, które jest nieskończoną miłością, powołuje nas do tego, żebyśmy stali się, żebyśmy zaczęli żyć Jego życiem. I to oczywiście nastąpi w pełni tam w Królestwie Niebieskim, do którego nas powołuje. Ale żeby do tego dojść, jesteśmy tu, na tym świecie. Idziemy sobie tą drogą, która prowadzi nas przez nasze codzienne doświadczenie, tu i teraz. Więc zobaczcie, już wiemy, po co jesteśmy. Pan Bóg stworzył każdego z nas, żeby dać mu szczęście absolutne. Żeby dać mu absolutną radość. Powołał nas do tego, żeby zaprosił każdego z nas, umożliwił to skutecznie, żebyśmy mogli zrealizować to zaproszenie, żeby włączyć nas do swojej nieskończonej miłości. I tu taki, zobaczcie, przyczynek. Musimy sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie bardzo proste, ale też wiem, że się tego filmu. Kim jest Pan Bóg? Pan Bóg jest Trójcą nieskończenie kochające Cię osób. Teraz zobaczcie, zaprasza każdego z nas, stwarza po to, żeby zaprosić i dać nie tylko zaproszenie, ale umożliwić realizację tego zaproszenia przez łaskę. Bo zaprasza nas właśnie do tej wspólnoty nieskończenie kochających się osób. To jest nasz cel, po to jesteśmy. Po to istnieje każdy z nas. Teraz pytanie, jak to osiągnąć? Jak to zrobić? Żeby ten cel, do którego zaprasza i stwarza nas Pan Bóg, stwarza i zaprasza, żeby to osiągnąć. Teraz zobaczcie, to jest pytanie, które mnie zawsze bardzo frapowało. Kiedy ja byłem w szkole średniej, w klasie naturalnej, to był taki moment, gdy każdy z nas jakoś tego doświadczył, albo doświadczy może w przyszłości jeszcze, kiedy człowiek nagle zaczyna poważnie myśleć, aha, jest matura i co dalej? Co dalej zrobić ze swoim życiem? Ja miałem w tym momencie tylko jedną myśl. To był taki moment, gdzieś tam pamiętam, w czasie świąt wielkanocnych, kiedy po jakimś tam posiłku, rodzina się tam rozeszła po domu, każdy tam swoje zająca, takie na moment. Ja wtedy, jak nie wiem, przyszła nagle taka myśl, no ale dobra, co dalej? Jest matura, już niedługo, co to? Jedyna myśl, która wtedy przyszła mi do głowy, to taka, że chciałbym tak przeżyć moje życie, że jak dojdę do kresu tego życia, nie wiem kiedy on nastąpi, 5 lat, 10, 30, nie wiem, bardzo wie. To chciałbym, żeby tak umożliwiło, żeby spojrzeć wstecz i powiedzieć, aha, wybrałem dobrze. To było moje życie. Tak chciałbym sobie, popełniłem mnóstwo błędów, od tego się nikt nie ustrzeże, ale tak generalnie podsumowując moje życie, tak, to było to, dobrze wybrałem. Ale to jest perspektywa jakby tego momentu, kiedy jesteśmy u kresu. Pytanie jest, jak to wybrać teraz? Pewnie codziennie musimy wybierać, ale są takie wybory, które są przemienne w skutki na całe życie. Teraz pytanie właśnie, jak to zrobić? Jak mam wybrać drogę życiową? Co jest moim powołaniem? Bardzo często, ja mam taki wewnętrzny sprzeciw wobec tego, ale może niesłusznie, może tutaj bracia kapłani mnie zaraz sprostują, ale ja sobie dużo o tym myślę. Bo często, zobaczcie, powtarza się, że w różnych wspólnotach, to jest prawdą, tylko to trzeba specyficznie rozumieć, jak mi się wydaje. Bo bardzo często mówimy tak, zobaczcie, że Pan Bóg ma dla Ciebie plan. Ma konkretną drogę życiową dla Ciebie, ma konkretny plan na Twoje życie. No i w pewnym sensie to prawda. Zobaczcie, tak sięgnijmy sobie do Pisma Świętego. Jest taka księga w Starym Testamencie, Księga Jeremiasza. Zwykły prorok. Wszyscy prorocy tylko byli niezwykłymi. Ale to był człowiek, który strasznie jakoś tak borykał się z Panem Bogiem. Jakoś tak walczył z tym powołaniem, które daje mu Pan. Szukał. Zderzał się ze ścianą, bo to zaczynało od nowa, jeszcze raz. Ale zobaczcie, na początku tej księgi, w pierwszym rozdziale czytamy tak, kiedy Pan Jeremiasz, no właśnie, Jeremiasz pisze tam, Pan skierował do mnie następujące słowa. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. I zobaczcie, tak dosłownie weźmiemy te słowa, zanim Jeremiasz przyszedł na świat, zanim został ukształtowany w łonie matki, już Pan go doskonale znał. Już wtedy ustanowił go prorokiem dla narodu. Jak tak dosłownie weźmiemy te słowa, to generalnie pytanie, które się rodzi, no dobra, co z wolnością? Pan stworzył sobie Jeremiasza, postawił na tej drodze, pewną Jeremiasz idzie. Ma być prorokiem i koniec. Ja wiedziałem, że bracia kapłani się odezwą, ale mi chodzi tu specjalnie o Jeremiasza, bo za chwilę ten sam Jeremiasz usłyszy od Pana inne słowo w 18 rozdziale. Ale zobaczcie, wróćmy jeszcze na moment do tego, cośmy przed chwilą usłyszeli. Tak? Pan skierował do mnie następujące słowa. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. To jest absolutna prawda. Pan zna doskonale każdego z nas. Wie o wszystkich naszych radościach, smutkach, słabościach. I ta wiedza Boga nie jest wiedzą, która wiedza, która zawsze podnosi, która zawsze dodaje sił. To nie jest wiedza, która w jakikolwiek sposób każe nam, nie wiem, z takim zawstydzeniem schować głowę w piasek i się ukrywać przed Panem Bogiem, wręcz przeciwnie. On wie po to, wie dlatego, czy wie w taki sposób, żeby nas podnosić, żeby nas oczyścić. Ale dalej mówi Pan do Jeremiasza: nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię prorokiem dla narodów i narodów. I teraz pytanie właśnie, co z wolnością Jeremiasza? Bo skoro Pan Bóg go już od razu tak ukierunkował, no to w zasadzie mógłby stworzyć w pewnym sensie jakiegoś cyborga i tyle. Po co mu tam, po co temu Jeremiaszowi wolność? Po co nam wolność? Ale ciekawe jest, niezwykle ciekawe jest to, co słyszymy w 18 rozdziale tej samej księgi Jeremiasza. Bo wtedy słyszymy tak, Pan Bóg mówi, słowo, które Pan uznanił Jeremiaszowi, brzmi tak: wstań i zejdź do domu garncarza. Tam ujrzysz moje słowa. Usłyszysz moje słowa, przepraszam. Wstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Wyobraźmy sobie, jak pracuje garncarz, prawda, kawałek gliny, ciach na tym kole garncarskim. Kręci, wtedy pewnie nie było tam żadnej elektryfikacji. Nóżkami ładnie tam zasuwał, kręcił. I teraz Jeremiasz, patrząc na to, co robi garncarz, opisuje to w taki sposób. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, ulegało zniekształceniu, jak to się zdarza, zginął w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela, jak ten garncarz, wyrocznie Pan? Bo to mówię, jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Jak glina w ręku garncarza, tak każdy z nas jest taką gliną w ręku Boga. I teraz popatrzcie, jak tu jest sprzężenie. To znaczy, kiedy Jeremiasz patrzył na tego garncarza i ten garncarz chciał wyrobić jakiś tam pójstwek pan, coś tam nie poszło, bo glina była, nie wiem, za mało nawilżona, za sucha, za twarda, to się wszystko pogięło, więc garncarz odstępuje od pierwotnego pomysłu zrobienia takiego dzbanka, bo się nie da. I przystępuje do kolejnej próby, żeby zrobić naczynie według własnego pomysłu. Ale zobaczcie, to jest kontr, może nie tyle kontrreakcja, ile w ogóle reakcja między pomysłowością garncarza a gminą, która jest w jego rękach urabiana. To nie jest tak, że garncarz jakby zupełnie nie bierze pod uwagę tego, co ta glina, czym może się stać, jak ona reaguje na jego działania, jak reaguje na jego dotyk, na jego palce, na jego obracanie na tym garncarskim kole. To jest doskonała metafora tego, co dzieje się między nami a Panem Bogiem, albo między Panem Bogiem a nami. Absolutnie nie jest tak, że Pan Bóg, stwarzając każdego z nas, jakby, no właśnie, nie zostawia nam absolutnie wolności. Stworzył każdego z nas, powołuje do wieczności, tym chce się podzielić, kierowany jedynie absolutną miłością, żeby dać udział nieskończonej miłości Trójcy Świętej. I teraz my jesteśmy tą gliną, którą Pan Bóg w naszym życiu tu i teraz uradził. Ale cały szkopuł polega na tym właśnie, że jest ta relacja między dłońmi Boga a gliną, która jest urabiana. Jeśli nie ma tej relacji, jeśli glina się zupełnie chce wymykać, to się kompletnie posypie i nic z tego nie będzie. I teraz pytanie, które stawiam, ja się ciągle nad nim borykam, nie wiem, jak to jest, że Pan Bóg, no właśnie, powołuje każdego z nas, powołuje absolutnie do tego, żeby dać nam życie wieczne, żeby dać nam udział w swoim życiu, ale teraz droga, którą to osiągniemy, dla każdego z nas jest absolutnie wyjątkowa i inna. Tylko żeby odnaleźć właściwą drogę, taką, która naprawdę będzie kompetentna, czy adekwatna do tego, jakimi nas uczynił Pan, bo stwarzając każdego z nas, stworzył, obdarzając to wyjątkowymi darami, wyjątkowymi. Każdy z nas jest absolutnie niepowtarzalny. To widać nawet już, mówiąc kolokwialnie, po liniach papilarnych, a jeszcze bardziej w sposób skomplikowany nawet po barwie źrenicy. Jest, każda jest niepowtarzalna, jest absolutnie inna. To tak na zewnątrz, jak w środku, to jeszcze zupełnie ciekawa historia. Droga do Pana Boga, do tej świętości, do tej doskonałości, do tego udziału w Jego życiu jest zupełnie inna. Tylko cały myk polega na tym, żeby nie wyrywać się, nie uciekać z tej relacji do typu Pana Boga wobec tej gminy. Bo wtedy, kiedy jest ta relacja, kiedy Pan Bóg, kiedy pozwalamy się Panu Bogu dotykać, kiedy pozwalamy się Panu Bogu kształtować właśnie w taki sposób, to nawet wtedy, kiedy, zobaczcie, jak ta Jeremiasz patrzył na tego garncarza. Gmina się pogięła, ale garncarz cierpliwie, spokojnie odczekał chwilę, zakręcił kołem i zaczyna jakby, nie jakby, dosłownie, zaczyna od nowa. Na nowo kształtuje, na nowo próbuje. Znowu gmina się pogięła, coś tam nie wyszło. Garncarz chwilę odczekał i zaś przystępuje do działania. I myślę, że to jest naprawdę genialna metafora tego, jak Pan Bóg postępuje wobec nas, nigdy nie odstąpi. Nie cofnie swoich dłoni. Nie cofnie swoich miłości. Zawsze będzie wychodził nam naprzeciw, żeby pozwolić nam odkryć to, co jest naprawdę moje, co jest naprawdę nasze. Co jest naprawdę absolutnie niepowtarzalne i wyjątkowe. Teraz myślę tak, że łączy wszystkie te drogi osiągnięcia świętości jedna rzecz. Robimy to tylko przez bycie dobrym dla innych. A dlaczego? Otóż wróćmy do tego, zobaczcie. Jeśli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo tego, który jest nieskończoną relacją miłości. I stąd, zobaczcie, jakbyśmy się przyjrzeli naszym najgłębszym pragnieniom. Czego każdy z nas najbardziej się w życiu obawia? Zróbmy sobie taki quiz. Oczywiście każdy myśli w swoim serduchu. Czego się naprawdę najbardziej na świecie obawiamy? I myślę, że w dyskusji doszlibyśmy do tego, że najbardziej każdy z nas obawia się samotności. Pogardy ze strony innych, odepchnięcia, wyśmiania. Człowiek nie jest stworzony do samotności w tym znaczeniu właśnie, że jest odrzucony przez innych. A czego najbardziej pragniemy? Najbardziej pragniemy właśnie miłości. Bycia kochanym i kochania w sposób bezinteresowny. Nie dlatego, że to mam, czy tamto mam, ale dlatego, że po prostu jestem. W taki sposób absolutny kocha nas Pan Bóg. W taki sposób kocha nas Pan Bóg. I teraz, jeśli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, jesteśmy powołani do udziału w Jego życiu, i On umożliwia nam realizację tego zaproszenia poprzez łaskę, którą nam daje w Jezusie Chrystusie, no to już mamy pierwszą odpowiedź, jak szukać swojej drogi. Tylko i wyłącznie przez bliską relację z Nim. Przez zaprzyjaźnienie się z Jezusem, który będzie takim fantastycznym, doskonałym przewodnikiem, który nawet wtedy, kiedy coś nie wyjdzie, kiedy się pomylimy, kiedy się potkniemy, to On cierpliwie, właśnie będąc tymi dłońmi Boga wobec nas, będzie nas podnosił i będzie jeszcze raz próbował ciągle od nowa kształtować nas, żebyśmy osiągnęli tę doskonałość, do której nas zaprasza i do której nas stworzy. I teraz, czy ja to osiągnę przez życie małżeńskie, przez to, że jestem ojcem, dzieciom, mężem, młodym, dziadkiem, wnukom, czy babcią, wnukom i tak dalej, i tak dalej. Czy ja to osiągnę przez życie kapłańskie? Czy ja to osiągnę przez życie nawet w samotności? To jest jakby sprawa oczywiście fundamentalna i ważna. Ale najważniejsze jest to, żeby odkrywać to, czy wiedzieć, co jest moją drogą, jakimi darami uposażył mnie Pan, żebym ja mógł tę drogę realizować, to możemy mieć to rozeznanie, to poznanie tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Pana. Kiedy próbujemy ciągle na nowo. To właśnie dać się dotykać. Nie odchodzimy od Niego. Wtedy stopniowo coraz bardziej poznajemy. To nie jest tak, że ja w wieku 20 lat od razu wiem, to jest na pewno to, fach całe, to są pewnie są takie przypadki, ale nie często, że ja od razu wiem, jak idę do przodu. Oczywiście raz wybrawszy pozostaje konsekwentny, tu nie ma odwołania, nie ma dyskusji. Natomiast nawet kiedy zostałem księdzem, będąc konsekwentny w tym moim wyborze, a tak zaczynam odkrywać coraz bardziej, tak, to rzeczywiście jest dobry wybór. To rzeczywiście jest to, do czego zaprosił mnie Pan. Ktoś zostaje mężem jednej żony, pewnie są różne trudności po drodze. Nie od razu wszystko wie, nie od razu wszystko widzi. Ale będąc blisko Pana i pozwalając się kształtować i dotykać cały czas przez Jego łaskę, coraz bardziej jest umocniony w tej konsekwencji bycia mężem, bycia żoną, ale to zawsze jest odczytać tak, to już to. I jeszcze jedna rzecz na zakończenie, bo nam się często często do tej myśli wracam, ale mam wrażenie, że my, jako też chrześcijanie, jako wierzący, trochę to gubimy w pewnym sensie. Otóż zobaczcie, gdybyśmy sobie postawili takie proste pytanie. Co jest przeciwieństwem łaski? Albo inaczej, z jednej strony postawmy łaskę Pana Boga, to co jest na antypodach łaski? Bo zupełnie po drugiej stronie, przeciwieństwem tego. Mam wrażenie, że bardzo wielu z nas mówi, no to jakaś próba dobrego życia, cnota taka czy inna, czy w ogóle cnoty szeroko rozumiane. Nie, przepraszam, nie tak powiedziałem. Mamy z jednej strony, weźmy sobie, to miałem na myśli, tak. Z jednej strony weźmy sobie grzech, tak, postawmy grzech i co jest na antypodach tego grzechu. Nam się wydaje bardzo często właśnie, że tam jest cnota. Także ja przez moje cnotliwe życie, dobre życie, że będę usiłował, że ja pozbędę się tego grzechu i pozbędę się tego, co jest konsekwencją grzechu. To nie jest prawda. Bo na antypodach grzechu, po przeciwnej stronie jest tylko i wyłącznie łaska. Tylko Pan Bóg potrafi uwolnić nas z grzechu i jego konsekwencji. A cnotliwe życie, próba dobrego życia, to jest próba trwania w tej łasce, którą daje nam Pan Bóg, przez którą tylko uwolnienie uczestniczy konsekwencji. A co to nam pokazuje? To nam pokazuje jedną prostą rzecz, zobaczcie, że my tak naprawdę nie jesteśmy skazani na samych siebie. Ja nie muszę i nie jestem w stanie tego zrobić własną siłą i własną mocą. Nie jestem w stanie ani odbyć mojego powołania, ani sprostać temu powołaniu. Nigdy nie będę w stanie tego zrobić. Nigdy jako ksiądz nie będę w stanie wytrwać w takim byciu dobrym księdzem, kiedy będę to próbował robić własnymi siłami. Nigdy nie będę mógł być dobrym mężem, dobrą żoną, ojcem, matką i tak dalej, kiedy będę próbował to robić własnymi siłami. Jezus powiedział wprost, beze mnie nic nie możecie uczynić. Zawsze potrzebna nam jest Boża łaska. Dlatego to trwanie w łasce uświęcającej jest tak niezwykle istotne i fundamentalne, bo pozwala nam odkryć, a potem trwać w tym, co wybraliśmy. Pan Bóg zawsze pozostawia nas wolnymi, ale pozwólmy w tej wolności, żeby Jego dłonie nieustannie nas dotykały i kształtowały i pozwalały nam odkrywać w tym dotyku radość bycia, radość życia i radość bycia dla innych. Amen.